Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Tomasz Olszewski, dzień dobry, 7 minut po godzinie 11. Katarzyna Bellingham, oczywiście w studiu Radia Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To dzisiaj o błędach.
No dzisiaj,
Rynkowski kiedyś proponował w wersji śpiewanej, wypijmy za błędy.
Tak, ja wypiję zaraz, ja tu mam herbatkę miętową, na pewno za błędy.
Też miętowa?
Bo błędy są bardzo ważne. Jak najbardziej. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych błędach. Co nie powinniśmy może robić, czego nie powinniśmy robić za wcześnie w sezonie, dlatego, bo wielu ogrodników już nie może doczekać
wiosny. Bo im się te widły swędzą, łopaty swędzą.
Dokładnie, a
swędzą.
Prawda jest taka, że faktycznie też są rzeczy, które należałoby teraz zrobić, a potem znowu nie będzie czasu na to, dlatego, bo jak się wiosna zaczyna, to jest naprawdę szaleństwo. Także może przypomnijmy Państwu ze swojej strony, może Państwo będą mieli jakieś uwagi ze swojej strony, z doświadczenia, co należałoby teraz nie robić i poczekać jeszcze miesiąc, powiedzmy, albo kilka tygodni, albo i kilka miesięcy, a na co warto by było zwrócić uwagę właśnie
teraz.
Za 8
tygodni będzie wiosna.
Za 8 tygodni, tak.
Astronomiczna, prawdziwa.
Będzie szybko wiosna, naprawdę ja się nauczyłam tego, że nie ma co w życiu ogrodnika, nigdy nie ma tak naprawdę odpoczynku, trzeba cały czas jednak wiedzieć, co się dzieje i zawsze patrzeć do przodu, żeby potem nie mieć za dużo na głowie.
Przegląd nasionek.
No dużo różnych rzeczy. Przede
kolega
wszystkim...
miał kolegę, którego tato to tam nie to, że wiadomo, że suszył nasiona i zbierał, ale on potem wyjmował lupę i sprawdzał ich stan, że tak powiem, przydatności. Nasionko nasionku nierówne.
To znaczy tak, no poza tym jak one są w jakimś miejscu przechowywane, jest za ciepło albo troszeczkę za wilgotno, to one też mogą zacząć pleśnieć. Też warto przeżyć nasionka, może jakaś partia spleśniała, może jakaś partia nie spleśniała, ale ja przyznam się bez bicia, że jedyne jakie ja robię przeglądy moich nasionek, to jest jakie mam, a których jeszcze nie mam i które muszę zamówić. I to jest, szczerze mówiąc, na mojej liście tutaj jak najbardziej, to jest zadanie na teraz. Bo po pierwsze, oczywiście wiele osób kupuje po prostu nasionka w sklepie, nie musi ich zamawiać, ale jeżeli chcemy zdobyć jakieś ciekawsze odmiany, czy pomidorów, czy jakichś kwiatów, ja zawsze szukam jakichś pięknych dali. Dali pomimo tego, że to nie są rośliny, które uprawiamy właściwie z nasion, no oprócz kilku tam powiedzmy odmian, zawsze dalię uprawiamy raczej z takich bulw, prawda? To się kłączy, to są już korzenie zasuszone z zeszłego roku. Ale drodzy Państwo, teraz jest ten czas, żeby zastanowić się, jakie i już zamawiać. I dalię również. Naprawdę zapraszam serdecznie też na Ogrodowej. Są piękne, kolorowe dalię. Ja uwielbiam, ja sama zamawiałam i co roku, chociaż nie wiem po co, bo już mam ich tyle. I też rozmnażam sama je, pędzę je wiosną i rozmnażam. O tym też Państwu będziemy opowiadać, ale zapewne dopiero w marcu. Ale żeby to wszystko można było robić później, jak będziemy mówić o pędzeniu, czy o wysiewach, żeby to wszystko można było robić na czas, w momencie, kiedy my o tym będziemy rozmawiać, to te rzeczy, te nasiona, te rośliny muszą być już na miejscu i czekać tylko na to, żeby Państwo po nie wyciągnęli rękę. Więc teraz jest naprawdę dobry czas, żeby przejrzeć nasiona, czy one do czego się nadają, jakie mają czas, czy one jeszcze mają w ogóle jakąś przydatność czasową, bo niektóre nasiona, no dwa lata, niektóre rok, niektóre trzy lata.
A jak są przeterminowane, to co?
Życie jest za krótkie na przeterminowane nasiona.
To
ja
znaczy?
Przeterminowane nasiona idą do śmietnika, no co? Ja stracę potem sezon dlatego, bo chciałam oszczędzić 2 złote na nasionach. A przede wszystkim, powiem Państwu...
A może dać im szansę?
Nie można dać im szansy.
A można wysypać, to może ptaki chociaż zjedzą.
Nie wiem, o to ptakach to zawsze będziemy tam też ostrożni z tymi ptakami, co my im dajemy do jedzenia. Ale wiecie co, drodzy Państwo, naprawdę, nie ma co kombinować z nasionami, dlatego, bo szkoda później stracić pół sezonu, sezon, jeżeli będą jakieś niekiełkujące.
Na przykładzie swojej głupoty zniechęcić innych. Posadziłem w zeszłym roku przeterminowany tymianek prowansalski, cytrynowy i zwykły.
I wyrósł rozmaryn.
I nic nie wyrosło.
Nic nie wyrosło.
Jakiś smętnie, tam po chyba miesiącu jakiś habaś mały zaczął się pojawiać. Myślę, a...
No niestety, dlatego, bo pamiętajmy, że te nasiona mogą mieć ciężkie życie nawet zanim trafią do nas. Jeżeli kupujemy czy w markecie, czy nawet, w różnych miejscach, to one mogą być w miejscu zimnym, potem w ciepłym, potem zimnym, potem w ciepłym. Na halach marketowych jest dosyć ciepło, prawda? A pamiętajmy, że najgorsze dla nasion jest to, jeżeli one nie są przechowywane w warunkach stałych, więc albo ciepło, ale zimno, ale żeby te warunki były stałe, żeby nie miały cały czas zmiany temperatur. Także teraz proszę sobie zajrzeć do swoich pudełek. Dla mnie to jest wielkie święto, jak ja przynoszę do domu wszystkie pudełka z nasionami. Wszędzie to ostawiam. Oczywiście moje dziecko, moje psy nienawidzą mnie za to, bo psy wtedy nie mogą spać na sofie albo mi na głowie, bo tam są te nasiona i przeglądamy. I okazuje się, że dużo nasion właśnie jest przeterminowanych, czy jakichś nagryzionych przez myszy, bo te myszy też tam muszą przecież swoje zrobić u nas w garażu, gdzie my przechowujemy nasiona. I teraz zamawiamy nasiona. Powiem Państwu szczerze, że jak pracowałam w ogrodach publicznych w Anglii, w takich miejscach profesjonalnych, gdzie te nasiona musiały być zamawiane przed świętami Bożego Narodzenia, żeby na pewno zdobyć to, co się chce, bo przecież są jakieś zapasy.
A może listonosze angielscy są tacy flegmatyczni, tak powoli
to
nasiona przynoszą.
To też, ale to też pamiętajmy o tym, że one się wyczerpują, te nakłady, także jeżeli chcemy jakieś, czy właśnie odmianę dali, czy coś, to nie ma sensu czekać, aż będzie za późno. Także zamawiamy, czekamy, jak to przyjdzie, to przynajmniej będziemy mieli radość, bo na razie tak, no jeszcze są śniegi, jeszcze jest zimno, nie ma aż tak dużo pracy faktycznie na zewnątrz, ale to zawsze sprawia ogromną radość, jak przychodzi zamówienie, czy z nasionami, czy właśnie z jakimiś kłączami, albo jak sobie zamówimy prenumeratę jakiegoś czasopisma ogrodniczego, czy no, to jest teraz podwójna radość, bo jeżeli już zaczną kwiaty wychodzić, rozkwitać, latem to już w ogóle nic nas nie zadziwi, a teraz wszystko przynosi radość.
603-06-06-06 i za chwilę wracamy.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com. Reklama.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Czyli teraz mamy czas radosnego zamawiania, radosnego oczekiwania.
Tak, ale to, na tym się, to musi niestety skończyć, dlatego, bo jeżeli te roślinki, jeżeli te nasionka przyjdą, to proszę je włożyć, obejrzeć, pocieszyć się, ucałować, przytulić,
pogłaskać,
tak jest, ale później włożyć do jakiegoś takiego pojemnika, do którego nie powinny mieć dostępu, czy szczury, czy myszy, no nie wiem, czy tam Państwo macie jakie, u mnie na pewno jest wszystko, bo ja niczego, tak jak mówię,
w sumie w mieszkaniach to rzadko się trzyma szczury i myszy. W miarę rzadko.
Ja byłam u koleżanki teraz w ten weekend, która mówi, że jej myszy wchodzą do szufladek ze sztućcami w kuchni.
Przerabiałem to też, oczywiście.
Moje myszy wchodzą do szufladek z kaszami, więc dla mnie to była nowość, że one wchodzą do szufladek i nadgryzają je. Bo na przykład obieraczki do kartofli mają takie miękkie.
Mydło mi zjadły całe.
Co zjadły?
Mydło.
Mydło. Nie wiem, biedne te myszy, chyba nie wszystkie mają wszystko, że tak powiem, po kolei w głowie, bo żeby obgryzać obieraczki do ziemniaków i mydło, to chyba faktycznie nie do tej szufladki trafiają, co trzeba. Ale no są myszy, teraz jest jeszcze dużo myszy, ale co one mają zrobić? Gdzie one mają pójść, tak? No już nie przesadzajmy dlatego, bo w końcu też muszą gdzieś żyć. Jeżeli Państwo tak strasznie nie przeszkadzają, ja tylko śpię spokojnie, bo podobno myszy nie mogą przegryźć elektrycznych przewodów, bo wiem, że szczury chyba
mogą.
Więc tym się bym martwiła, bo nie chciałabym zmieniać całej elektryki albo szukać jakiegoś miejsca w moim domu, gdzie coś poszło nie tak, ale myszy chyba tego nie robią, więc poza tym, że szaleją mi nad głową na stryszku i robią tam bałagan totalny, no to chyba takich złych rzeczy
innych
nie zrobią.
Kiedyś mysz weszła do ogrzewacza przepływowego na 380. To była jej ostatnia wycieczka.
No niestety czasami zwierzęta.
Bardzo było mi żal tego zwierzęcia, no ale jest szansa, że nic nie poczuła.
Na pewno jest szansa, że nic nie poczuła. Zwierzęta tak niestety czasami kończą w naszych domach niechcące. Ale właśnie pamiętajmy o tym, żeby te nasionka włożyć do jakichś pudełek, które są odporne na gryzonie, odporne na wilgoć, czy no włóżmy na lepiej to...
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu.
Tak, i chłodnym. Prawdę mówiąc, świetne warunki to by były w lodówce. Takie właśnie 4 do 7 stopni Celsjusza dla nasion. Wiele osób, które naprawdę, że tak powiem, zajmują się ogrodami, no niekoniecznie profesjonalnie, ale tak oddają serce tym swoim ogrodom, to wiem, że nawet specjalnie kupują takie lodóweczki mniejsze, w których normalny człowiek by trzymał whisky zapewne, a ogrodnicy w tych lodóweczkach trzymają nasionka. Także właśnie w takich warunkach proszę je przetrzymywać i poczekać do czasu wysiewu. To był kolejny punkt na mojej liście błędów, które popełniamy. Ja wiem, ja o tym często mówię i piszę, ale to jest naprawdę coś, co to jest jakiś taki narkotyk. Nie potrafimy się temu przeciwstawić, bo ja widzę po sobie. Poza tym, że ja mówię, żeby tego nie robić, to i tak o tym myślę, że może.
Bo to w piosence było. Niecierpliwość to ogromnie coś tam wada, przez te wady się czasami głupio wpada.
Bardzo się głupio wpada i można też stracić sezon, dlatego, bo nasiona wysiane zbyt wcześnie, tak jak mówiliśmy tutaj w zeszłym tygodniu, one będą dążyły do światła, będą się wyciągały, będą rachityczne i nigdy takie nie do końca zdrowe siewki nie staną się zdrowymi roślinami, tak? One do końca życia będą bardziej podatne na choroby, na szkodniki i na przykład będą mniej odporne na jakieś okresy przesuszenia, czy w drugą stronę może przelania, nadmiernej wilgotności. Także starajmy się poczekać z tymi nasionami jeszcze chwilkę. Także kupione nasiona, odłożone, nie wysiewamy. Ale możemy robić inne rzeczy. Tutaj zaraz przejdziemy może, bo mieliśmy już pytania dotyczące przycinania krzewów i drzew i o tym też chciałam dzisiaj rozmawiać. Ale zanim zabierzemy się do przycinania czegokolwiek, to tak jak dobry chirurg, zadbajmy o dobre narzędzia. Tak, bo to jest nic innego. No ja nie mówię, że państwo będziecie odcinać komuś rękę albo nogę, ale im czystsze narzędzia, którymi pracujemy, tym mniejsza szansa jakiegokolwiek później, jakichkolwiek komplikacji. Ja osobiście nie stosuję past. Tutaj też padło pytanie ostatnio, czy stosujemy pasty na obcięte konary, czy części drzew, czy krzewów. I my nigdy nie stosujemy żadnych past, ale bardzo dbamy o to, żeby narzędzia, którymi pracujemy, były przede wszystkim ostre. Dlatego, bo ostre cięcie to jest czyste cięcie. Nie pozostawiamy żadnych ran szarpanych, że tak powiem. A jeżeli pozostawiamy jakieś rany szarpane, no to jest otwarta na oścież brama dla jakichkolwiek patogenów, jakichś chorób, również szkodników. No wiadomo, tak jakby komuś źle zszyć rękę czy nogę, no to wiadomo, co by się stało.
Wyobraziłem kogoś z naszych słuchaczy, który pod wpływem tej opowieści wyszedł do ogrodu z mieczem samurajskim i zaczął ciachać tak jak mistrz.
Jeżeli ktoś ma ostry miecz samurajski, to nie widzę problemu z tym.
Umie się nim posługiwać.
Tak, umiejętnie posługiwać się.
Krzywdy nie zrobił, nie odciął sobie jakiegoś narządu większego bądź też mniejszego, nogi, tak. Kończyny dolnej, górnej.
Także teraz jest dobry czas, żeby usiąść w domu, w cieplutkim miejscu, niekoniecznie gdzieś tam na zewnątrz, wziąć ten sekator. Jeżeli macie państwo dobry sekator porządnej firmy, na przykład Felco, to jest firma, którą wszyscy ogrodnicy w Anglii mają właśnie takie sekatory. To jest sekator, który się kupuje raz na całe życie. Ja naprawdę taki sekator mam od 97 roku i nic z nim nie jest nie tak, nic. Ale te sekatory można rozkręcić, wystarczy mieć śrubokręt i można każdą część osobno oczyścić. Są takie gąbeczki jakby metalowe do czyszczenia garnków spalonych, tak? Jak coś tam przypalimy, jakąś potrawę. I takimi gąbeczkami świetnie się właśnie najpierw oczyszcza te sekatory, czy również jakiekolwiek inne narzędzia do cięcia, bo przecież jeszcze są nożyce, są większe, mniejsze nożyce.
No ale to kiedyś używaliś do siekier terpentyny.
Może i terpentyny, bo to jednak...
Malarze też terpentyny, do innych celów.
Dobrze by było po prostu, użyć albo czegoś, co zabije jakieś bakterie, dlatego, bo zostaje na tych ostrzach przecież za każdym razem, jak coś przycinamy, to z każdej rośliny na tym sekatorze coś zostaje. I potem dlatego one są też takie trudne, czasami się w ogóle zacinają, trudne do użytkowania.
Ale za 1000 lat naukowcy będą mogli na podstawie tego materiału genetycznego sprawdzić, co tu hodowano nad Wisłą.
Mogliby. I na pewno sprawdzą, bo na pewno... ile osób wyczyści ten sekator, to nie będzie ich to 100% frekwencja, więc ja się tym nie martwię. Ja też co roku tego nie robię, przyznam się, bo też nie mam zawsze czasu, ale potem jak wariat na wiosnę szybko czyścimy te sekatory, jak nie ma czasu, bo my mamy więcej sekatorów i to wtedy jest troszeczkę taka uciążliwość, dlatego, bo wtedy trzeba robić coś innego.
Także, a sami ostrzymy, czy oddajemy do fachowców?
To znaczy, jeżeli nie, można spokojnie, sekator można spokojnie samemu wyczyścić, znaczy my czyścimy sami. Przede wszystkim najpierw wyczyścić, potem naostrzyć, dlatego, bo wystarczy wziąć taki kamień. To są takie kamienie do ostrzenia noży.
Osełka do kosy dokładnie. Można kupić na targowiskach w cenie od złotówki do całych dwóch.
Ale jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, że tak powiem, to jak najbardziej. Na pewno są ludzie, którzy to robią, więc też trzeba im dać zarobić. Niech robią swoją pracę. Jeżeli państwo znacie kogoś takiego, to warto z tej osoby skorzystać, bo wiem, że w dzisiejszych czasach już tak nie jest, że chodzą po wsiach i miastach i krzyczą, że ostrzą coś tam.
Nożyczki kiedyś ostrzyli, dokładnie. Garnki drutowali.
Dokładnie. A to ta sama osoba, co normalne nożyczki nam zaostrzy, to ta sama osoba nam zaostrzy sekatorę. Także to, wyślijmy teraz, oddajmy teraz nasze maszynerie, jakieś kosiarki, powiedzmy, czy jakieś traktorki do przeglądu, do naostrzenia również, dlatego, bo nie zapomnijmy, że przecież w kosiarce również są ostrza i też muszą być wyczyszczone i też powinny być zaostrzone. Co zimę powinno się wysyłać swoje ostrza, swoje kosiarki, oczywiście nie trzeba wysyłać całej kosiarki, no bo jaka to będzie cena w porównaniu z wysłaniem tylko ostrza. Wystarczy tylko te ostrze wysłać do naostrzenia również, albo samemu. Także te wszystkie roboty, zróbmy teraz. Potem będziemy naprawdę się cieszyć, że nie musimy tego robić w momencie, kiedy nagle trzeba wysiewać, trzeba przycinać, trzeba brać sadzonki i tysiąc innych rzeczy robić, prawda? Także teraz, teraz, teraz.
Czyli przegląd narzędzi dodatkowo. Przegląd był nasion już, a teraz
tak,
przegląd narzędzi.
Przegląd narzędzi. I jeżeli mam jakiś inwentarz większy w ogrodzie, na przykład ja mam szklarnię, wiem, że dużo, bardzo dużo z naszych słuchaczy również ma czy szklarnię, czy inspekt, czy małą szklarenkę, to trzeba wyszorować. Wiadomo, że to troszeczkę będzie zależało od pogody, dlatego, bo jeżeli będzie bardzo, bardzo zimno, to wszystko będzie zaraz zamrożone i będzie nam nieprzyjemnie się w ogóle pracowało na zewnątrz. Ale jeżeli jest pogoda taka jak teraz, no to chyba o słoneczny dzień to już za dużo, żebym ja się pytała, ale gdyby jeszcze w dodatku był słoneczny dzień, to by było wspaniale. Weźmy miskę, nalejmy do niej ciepłej, gorącej wody, do tego płyn do mycia naczyń i gąbkę weźmy, taką też do mycia naczyń, to najlepiej taką, która ma z jednej strony takie troszkę bardziej twarde, twardą nawierzchnię, powierzchnię. I pójdźmy do szklarni i ją porządnie od środka wyszorujmy. Dlatego, bo bardzo, bardzo dużo różnych szkodników, różnych chorób zostaje w szklarni. One mają możliwości przetrwania, oczywiście w formie jakichś tam czy jajeczek, czy zarodników do następnego sezonu. I potem będziemy mieli znowu ten sam problem. Szczególnie jeżeli borykamy się z zarazą ziemniaczaną na przykład, albo z mszycą jakąkolwiek. Wymyjmy, wyszorujmy szczoteczkami tą szklarnię od środka. Jeżeli mamy większe pomieszczenie, na przykład ja mam tunel foliowy, dosyć duży. Więc wszystkie elementy w tym tunelu, które są takie twarde, mocne, te wszystkie elementy czyszczę no, taką maszyną, gdzie to się pod ciśnieniem czyści, to się nazywa karczer, czy tak, to są różne maszyny.
Myjka ciśnieniowa.
Myjka ciśnieniowa, dziękuję bardzo. Właśnie coś takiego. Oczywiście tam, gdzie jest folia, to z tą myjką ciśnieniową trzeba uważać, dlatego bo
będzie ażurowa folia.
Można uszkodzić folię. Ale to też warto o tym pomyśleć, bo później, jak to się mówi, to wróci i ugryzie nas w pewne miejsce, tak? Dlatego, bo nam będzie przykro, jak spędzimy całą wiosnę na ciężkiej pracy, na wysiewach. Wielu z nas pewnie zapłaci większe rachunki za elektryczność, dlatego, bo jeszcze damy tym roślinkom trochę światła czy ciepła. I będą wysadzone w dobrym czasie, pogoda ich nie zabije, ale okaże się, że nie wyczyściliśmy czy szklarni, czy tunelu foliowego i te wszystkie patogeny zeszłego roku, zeszłego sezonu wejdą w nowe rośliny. To jest ważne. Myślę, że gdybyśmy zrobili już te zadania, o których powiedziałam, to jesteśmy mistrzami świata.
No i ja proponuję jeszcze zrobić przegląd przetworów i zobaczyć, na co postawimy w tym roku.
No, faktycznie. Czego więcej zostało, czego mniej zostało.
Co nam bardziej smakuje. Co lepiej schodzi.
I przede wszystkim jeść, bo ja jestem taka troszkę, że tak troszkę chytrze.
Ja też.
Wydzielam, a potem nagle wiosną jeszcze tyle rzeczy.
Przyda się późno, później niech stoi, niech stoi, niech tak. stoi. I zamiast chodzić zasmarkany, mógłbym sięgnąć po ten syrop z czarnego bzu, z kwiatów, prawda, albo syrop malinowy.
Oczywiście, trzeba. Malinowy, to my już dawno zapomnieliśmy o malinowym. Myśmy mieli tyle syropu malinowego, to wszystko
jeszcze poszło.
Teraz już jesteśmy na mniszku. Wprawdzie, no bo maliny poszły najpierw, bo są najpyszniejsze, a teraz już jesteśmy na mniszku, ale codziennie rano pijemy herbatę albo z malinami, albo z mniszkiem i naprawdę duże też ilości witaminy C, witaminy D i K. I ja powiem, że ja pierwszy raz, jak jestem w Polsce, tak, bo jednak przeprowadzka do Polski po tylu latach, to ja troszeczkę chorowałam, bo to jest jednak inny klimat. Ani raz nie chorowałam w tym roku, także drodzy Państwo, naprawdę opłaca się mieć kilka krzewów owocowych, nawet jeżeli to jest aronia, no to przecież wystarczy jeden krzew, bo to jest duży krzew i to one produkują naprawdę dużo owoców i potem zrobić sobie jakieś takie zdrowotne naleweczki, czy jakieś takie po prostu syropy, no bo dzieciakom wiadomo, naleweczek się nie poda. Z pędów sosny. Teraz również bardzo, bardzo fajna rzecz, która jest właściwie każdy to może zrobić, nawet to nie ma ogrodu. Tak jak tutaj pan Tomasz powiedział, z bzu czarnego. Właśnie z owoców bzu czarnego. Przecież to jest taki dar natury. To
z kwiatów
jest, i
też.
To jest za darmo.
I z owoców, kwiatów i z
również. Kwiaty mają troszeczkę inne właściwości niż owoce, ale tak najbardziej chyba są popularne jednak na jakieś przeziębienia, czy w ogóle, żeby trzymać odporność.
Ale trzeba dłużej czekać, bo kwiaty będą szybciej.
My z kwiatów robimy kordial, który wypijamy natychmiast, bo jest po prostu tak strasznie pyszny.
A nie smażycie w cieście głębokim, w tłuszczu głębokim?
Nie.
W cieście?
W cieście głębokiego smażenia smażymy krewetki.
A liście babki lancetowatej smażone w cieście?
Nie, tego się nie jedliśmy, przyznam się. Bardzo fajny pomysł, ale tego jeszcze nie jedliśmy.
603-06-06-06. Może państwo o czymś, czego my jeszcze nie jedliśmy, nam tutaj opowiedzą. Pytania też się pojawiają. Niebawem pojawią się także odpowiedzi.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham blogspot.com.
kawałek świata i herbata.
Godzina 5 rano jest zarezerwowana dla mojej katedry.
Nie obrazi się, gdy rozmowie dam tytuł o rektorze, który wstaje z kurami.
Może być, bo rzeczywiście chodzę z kurami, bo o 8, po 8 kilka minut jestem senny.
O tym, że jest skowronkiem namiętności do rowerów i zmianach, które czekają Politechnikę Gdańską.
Niestety trzeba będzie część kadry wymienić z kadry średniej. Najważniejszy instynkt, który jest potrzebny nauczycielowi, naukowcowi. Instynkt walki i konkurencji.
Po 18:00 rozmowa z Jackiem Namieśnikiem.
Reklama. Iveco Truck North Center. Nowy właściciel, nowa jakość. Sprzedaż i serwis Iveco. Dostarczamy klientom najlepsze rozwiązania w dziedzinie transportu samochodowego. Jesteś mechanikiem, blacharzem lub chcesz pracować w biurze obsługi klienta? Zgłoś się. Rekrutacja trwa. Iveco Truck North Center, Gdańsk Jabłoniowa 54. Zadzwoń już dziś. 58 731 11 00. 58 731 11 00.
Reklama.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Pani Edyta ze Słupska przysłała nam tu piękne zdjęcie dwóch hiacyntów. Jeden jest fioletowy, drugi taki niebieskawy, lawendowy kolor, można by powiedzieć wręcz. No i użyłem słowa, którego znaczenia nie rozumiem być może. No w każdym razie pani Edyta ze Słupska pisze tak. Witam pani Kasiu oraz prowadzącego. Kupiłam dwa hiacyntusy i rosną pochyło. Co mam zrobić? Właśnie piję herbatkę z soku malinowego własnej roboty.
Super.
Oczywiście ten lawendowy, że tak powiem, w kolorze hiacyntus taki przechylony
ja
jest.
Ja idę zobaczyć.
Proszę bardzo. To jest teraz przerwa, bo pani Katarzyna ogląda. O, tak, wyglądają pochylone hiacynty.
Trzeba by było go podwiązać po prostu. Ja przede wszystkim...
Patyczka się wbić nie da, no bo to cebulka
przeszkadza. Tak, oczywiście, bo tam można by było zrobić dziurkę w tej cebulce, ale ja myślę, że dobrze by było, bo te hiacynty są sprzedawane w takich malutkich doniczeczkach. Wiadomo, pojedyncze, one są sadzone indywidualnie. Fajnie jest kupić na przykład grupkę, trzy na przykład, tak?
Bo czasami są sprzedawane w takich jakby mini wiadereczkach, takich miseczko wiadereczkach.
Dokładnie. W grupie zawsze łatwiej. Dlatego, jak one wszystkie razem, po pierwsze, one troszeczkę siebie podtrzymują, po drugie, ja też mam zawsze taki problem, że one się przechylają i faktycznie nie można wbić patyczka, bo poza tym, że będzie dziura w cebulce, to będzie brzydko wyglądał taki badyl. Ja idę do lasu, bo no teraz może być z tym trudno, bo jest u nas bynajmniej, poza miastem jest śnieg na ziemi, ale może u pani tam w Słupsku, nie wiem, może bliżej morza to jest troszkę bardziej wilgotnie i tak nie ma dużo śniegu. Parę gałązek brzozy, bo brzoza ma to do siebie, że ma bardzo takie fajne, rozczapierzone gałązki. Dużo z nich po zimowych wiatrach leży, po prostu leży na ziemi. Te gałązki ja wbijam właśnie pomiędzy cebulki. I potem te cebulki naturalnie pomiędzy tymi gałązkami wychodzą. Coś takiego można zrobić. Można zrobić coś takiego, że... Wie pan to, panie Tomaszu, o czym mówię?
A taką podporę, taką, żeby właśnie taką gałązkę opartą o rancik doniczki, która delikatnie tego hiacynta spycha w kierunku, że tak powiem, żeby do pionu go doprowadzić.
To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim to będzie brzydko wyglądało.
No, niewątpliwie. Nikt nie powiedział, że ma ładnie wyglądać. Chodziło o to, żeby prosto rósł.
Nie, musi być ładnie, bo hiacynt jest ładny. Musi być wszystko ładne. Więc albo robimy tak, że sadzimy w grupie do powiedzmy miski jakiejś, dlatego, bo one nie muszą mieć głębokich doniczek, bo one wiadomo przecież te cebulki i tak to, co w sobie mają, to przede wszystkim tym karmią rośliny i tak dalej. Wystarczy im troszkę ziemi i troszeczkę i woda oczywiście, też nie za dużo. Także w grupie. Potem pomiędzy te cebulki powkładać gałązki brzozy i potem te cebulki pomiędzy tym sobie jakoś ułożyć i one naprawdę fajnie będą nie tylko wyglądały, ale i rosły. I to samo dotyczy się wszystkich innych cebulkowych, które teraz możemy już w domku mieć. Albo można zrobić coś takiego, że się włoży te cebulki trochę głębiej, na przykład do jakiegoś wazonu i na wazonie ułożyć tak jakby stelaż z jakichś gałązek. Właśnie czy modrzewia, czy derenia na przykład. Można zrobić nawet taką kratkę na górze. To wszystko wygląda bardzo ładnie, naturalnie i wtedy one sobie też radzą. Ale ja myślę, że zaczęliśmy od końca. Bo panie Tomaszu, trzeba się zastanowić, czemu one są takie długie. Ja myślę, że może one by lepiej, może one by tak nie wybujały, gdyby miały troszkę więcej światła. Więc jeżeli roślina ogólnie jest za długa, się przewraca, to znaczy, że ona dąży do światła, ona jest, no powinniśmy ją postawić może troszkę w jaśniejsze miejsce. Więc przede wszystkim to bym zrobiła.
I może to światło z boku pada, że on tak ten łebek...
No
tak
na pewno, wygina, z jakiegoś tam... To znaczy on wygina też, bo on poszedł do góry i potem ta łodyga nie miała wystarczająco dużo tkanek, takich mocnych, naturalnie przyrastających, żeby tą roślinkę, tą główkę ciężką podtrzymać. Więc
a w szkółce
by było...
dla hiacyntów nie było nic na temat grawitacji.
No... Nie wiem, z takim pojedynczym, szczerze mówiąc, co zrobię, żeby wyglądał ładnie. No po prostu trzeba by było go pewnie jednak do czegoś podwiązać i to nie będzie za ładnie wyglądało.
A azalię w takim razie, bo na literę A mamy azalię. Jak hodować azalię? Kupione w donicy. Czy po przekwitnięciu będzie kwitnąć ponownie i po jakim czasie, jak często podlewać?
Jeżeli to jest azalia, nie wiem dokładnie, jaka to jest odmiana azalii. Jeżeli to jest azalia, która przetrzymuje zimę w Polsce, a wiele azalii przetrzymuje zimę w Polsce, to jak najbardziej. Wszystkie rośliny, które teraz państwo dostajecie, takie, no bo nawet tak jak było z choinkami, prawda, podczas świąt, później to można wysadzić do ogrodu. Także cieszcie się teraz tymi kwiatkami, niech one sobie ładnie kwitną, a nie ustawiajcie na pewno w zbyt ciepłym miejscu. Powinno to być w chłodnym miejscu, dlatego, bo one naturalnie nie miałyby przecież teraz ciepła. I później, jak ta roślinka przekwitnie, to znaczy, że ona wchodzi w taki troszeczkę stan spoczynku. To oznacza, że będzie potrzebowała mniej wody, nie będzie potrzebowała na przykład w ogóle żadnego nawożenia i postawmy ją może w jeszcze chłodniejsze miejsce. I jeżeli chcecie państwo ją wysadzić, to wtedy w marcu można ją spokojnie wysadzić do ogrodu. Tylko wtedy, jak już państwo ją wysadzicie i oczywiście bardzo musi być obficie podlana podczas sadzenia. Ja zawsze mówię, żeby wykopać tą dziurkę, ten dołek, włożyć roślinkę, wyjąć z doniczki roślinkę, włożyć do dołka i zanim się go zasypie, bardzo, bardzo porządnie podlać, tak? Czyli roślinka w dołku, niezasypana, dużo wody, zanim się zasypie. Poczekać, aż ta woda wsiąknie i wtedy tą roślinkę zakopać porządnie już wtedy. Również bardzo, bardzo państwu polecam, jak będziecie wysadzać tą azalię do ogrodu, dajcie jej od razu, poza tym, że dajecie jej sporą ilość wody, która jest potrzebna do życia, dajcie im jej sporą ilość też pokarmu, który też jest potrzebny do życia. Wrzucić z każdą taką roślinką garść granulowanego obornika. Jeżeli macie państwo dostęp do jakichś nawozów typu mączka rogowa, mączka kostna, mączka rybna, one też są świetne. Mączka bazaltowa jest inna w składzie, ale świetnie uzupełnia to, o czym przed chwileczką mówiłam, te poprzednie nawozy. Jeżeli będziecie państwo sięgać po nawozy sztuczne, to bardzo ostrożnie i naprawdę nie przedobrzyć, bo nawozy sztuczne to już jest coś, co może na to nie wygląda, ale jest bardzo skoncentrowane i jest bardzo takie, no, ma moc, że tak powiem. Także trzeba bardzo uważać. Jeżeli państwo nie czujecie się na siłach, to zawsze, zawsze, w ogóle ja zawsze polecam, żeby jednak sięgać po te nawozy naturalne, bo jest mniejsza szansa jednak, że się te rośliny w jakikolwiek sposób, no, czy przekarmi, czy spali.
Przedawkować trudniej.
Dokładnie. Ja zawsze myślę, że jednak te nawozy sztuczne, to powinniśmy zostawić rolnikom, którzy mają hektary, setki hektarów, naprawdę poważne uprawy, od których zależy w ogóle, czy rolnik będzie miał za co żyć zimą, także zostawmy to dla nich, a jeżeli my mamy normalne, małe ogródki...
Pozdrawiamy wszystkich ekologicznych rolników.
Jak najbardziej, zawsze, z głębi serca, ale osoby, które mają ogródki, naprawdę nie potrzebują sięgać po to, bo później jest frustracja, że rośliny mają zbyt szybkie przyrosty. Wyobraźmy sobie taką azalię, wysadzoną na wiosnę, której damy właśnie garść nawozu sztucznego, za dużo powiedzmy damy. Ona nagle dostanie przyrostów nienaturalnych, a nienaturalne przyrosty to właśnie tak jak w tym hiacyncie się stało. Długi przyrost, ale brak tak naprawdę tkanki, która może to podtrzymać. Więc ja to mówię, że to będzie taka sałata opadająca, prawda? I co potem? No na taką roślinę natychmiast rzucą się szkodniki, bo ona będzie dla nich przepyszna, prawda? Także będzie kolejny problem, nienaturalne przyrosty, więc to jest nienaturalny stan rzeczy dla przyrody, więc rzucają się choroby, szkodniki, więc my zaczynamy się denerwować, sięgamy po jakieś środki owadobójcze czy chorobobójcze. No i to jest takie koło zamknięte. Jeżeli chcecie państwo, że tak powiem, jeżeli od początku państwo nie będziecie podążali za takimi, no troszeczkę bardziej skomplikowanymi moim zdaniem, ale bardziej naturalnymi sposobami uprawy roślin, to będziecie mieli o wiele spokojniejsze życie.
Pani Teresa pisze, dzień dobry, ja wstawiam hiacynty do szklanego wazonu. Pozdrawiam.
I super, i bardzo pięknie na pewno wyglądają.
Myślę, że można użyć klosza od lampy naftowej dawnej. Talibowie używali w końcu lat 80. do mierzenia długości brody. Jeśli ktoś, złapany mężczyzna na ulicy Kabulu, miał brodę krótszą niż klosz lampy naftowej, był zamknięty w areszcie i spędzał tam tyle czasu, aż broda osiągnęła pożądaną długość. Ale to tak na marginesie, nie wiem, tak jak mówiłem, być może z powodu lekkiego przytrucia mam troszeczkę.
To jest ciekawy fakt, tylko ja zaczynam myśleć, że żeby nie było jakichś problemów z wielkościami tych lamp, bo są chyba różne lampy naftowe, także...
Są różne lampy naftowe. Pani Dorota pisze, ja mam w ogrodzie jarzębinę i w zeszłym roku zebrałam owoce, przemroziłam w zamrażarce i zrobiłam dżem. Jemy go jako dodatek do dżemu jabłkowego, bo sam jest dość gorzki.
Dokładnie.
Pyszne są dżemy z jarzębiny, a przemrożona oczywiście, bo wtedy jest słodsza, to wiadomo, i głuk, i jarzębina,
i
lubią przemarznąć.
I jarzębina, i tarnina, i te wszystkie owocki jak najbardziej, super. Ja właśnie się bardzo cieszę, że widzę, że coraz więcej osób używa właśnie owoców jarzębiny do robienia przetworów. Ja tutaj u siebie od takiej pani naszej zaprzyjaźnionej z Wdzyc, ja miałam szczęście spróbować różne przetwory i na słodko, i nie na słodko właśnie z jarzębiny, pomieszanej z innymi, tak jak pani tutaj pisze. To trzeba mieszać jednak z czymś innym, dlatego, bo ona jest dosyć gorzka. Ale również teraz, w zeszłym tygodniu byłam na zakupach moich regularnych uburych misiów tam pod Kościerzyną. Oni teraz mają bardzo pyszny dżem ze śliwek i jarzębiny. I faktycznie to jest fantastyczny smak. Właśnie zmieszania z czym innym, ale śliwka z jarzębiną naprawdę wyśmienita.
I pani Dorota, oprócz tego, że podzieliła się z tym, co zrobiła z jarzębiną, ma pytanie.
Słucham.
Zapomniałam zasadzić trochę cebul, tulipanów, hiacyntów i krokusów. Gdzieś się na jesień zapodziały. Co z nimi teraz zrobić? Wypuszczają łodyżki. Pisze pani Dorota.
Tak, pani Doroto, to jest całkowicie normalne. Każdy z nas znajduje jakieś cebulki w jakimś kąciku ogrodu czy garażu. Ja również, przyznam się bez bicia państwu, że jeszcze nie posadziłam wszystkich moich narcysków. I co teraz z nimi zrobię? Oczywiście nie możemy ich wiadomych powodów wysadzić teraz do ogrodu, dlatego, bo jednak jest ziemia zamrożona. Poza tym, co takie rośliny mają robić, jeżeli jest bardzo zimno? One teraz nie będą w stanie nagle, tak jakby to mogły zrobić we wrześniu czy w październiku, wytworzyć pięknej bryły korzeniowej. Nie, teraz nie wysadzamy tego na pewno na zewnątrz. Teraz znajdujemy ładną donicę, albo ładną misę, albo nawet, tak jak tutaj pani wcześniej nam pisała, jakąś misę, czy wazon szklany i sadzimy te cebulki o wiele płycej. O tym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, pan Tomasz się pytał, o ile płycej? O tyle, że nawet nasady tych cebulek będą widoczne. Nie będą do samego końca przykryte. Na pewno nie musimy podążać za taką zasadą, żeby sadzić je na 3 razy wielkości cebulki, to nie ma sensu. Posadzimy je wewnątrz, w domu, im będzie ciepło, nie będą narażone ani na wykopywanie przez żadne zwierzątka, ani na przemarzanie. Także sadzimy jak najpłycej. Możemy nawet posadzić je w jakichś ozdobnych kamieniach, czy w piasku, czy w muszelkach. I to wystawiamy do domu w ciepłym, jasnym miejscu i niech one już będą w domu. Bo one sobie nie poradzą teraz na zewnątrz. Niech one zakwitną. Państwo, wy się nimi teraz pocieszcie, a później jak one przekwitną, proszę odciąć wszystkie pędy kwitnące, przekwitnięte, tak, żeby ta cebulka nie musiała się zajmować tworzeniem jakichś nasion. Niech ona się skoncentruje lepiej na tworzeniu na przyszły rok kwiatów, prawda? Także możemy je wtedy troszeczkę podkarmić, żeby ta cebulka pobrała wystarczająco pokarmowych składników na następny rok, bo jak wiemy, w tych cebulach właśnie są przechowywane bardzo cenne składniki pokarmowe, które zostały pobrane w zeszłym, że tak powiem, sezonie. Także po przekwitnięciu ogławiamy, ścinamy kwiaty, nie ścinamy listków, no bo wtedy nie będzie zachodziła fotosynteza, więc jak ta cebulka ma zdobyć pożywienie na przyszły sezon? Poczekamy, aż obumrą naturalnie, potem wysuszamy, odkładamy w chłodne miejsce i na przyszły rok nie zapominamy, żeby już faktycznie we wrześniu, w październiku posadzić je do ogrodu.
Pani Edyta pisze, tak w sprawie hiacyntów. Super, pani Kasiu, śliczne dzięki. Stoją w pokoju na parapecie. Idę do parku po gałązki brzozy.
Super. Można potworzyć. Myśmy teraz właśnie były u koleżanki, kupiłyśmy jej piękny bukiet frezji i bardzo obszerny wazon. I był problem taki, że te frezje były faktycznie tak jak tutaj z tym hiacyntem, one były za wysokie. I one albo się przewracały i wszystkie po prostu leżały na krawędzi tego wazonu. No nie wypełniały tego wazonu i nie wyglądały ładnie. Więc koleżanka zrobiła właśnie stelaż. My akurat miałyśmy gałązki modrzewia, jeszcze podkradłyśmy z aranżacji świątecznych, bo mieliśmy dużo takich kompozycji na święta Bożego Narodzenia, więc myśmy się posłużyły gałązkami modrzewia i to tak pięknie wygląda. Tylko wazon, stelaż z gałązek modrzewia i tylko te frezje. Ale identycznie można zrobić właśnie z tymi roślinkami cebulowymi. Ja się postaram w tym tygodniu gdzieś tam wrzucić, czy na ogrodowej, czy na blogu właśnie zdjęcia z tej aranżacji tych frezji, bo to jest bardzo prosty sposób, a można wykorzystać do wszystkich roślin.
Pytanie zdaje się jeszcze przed czasem. Gdzie można kupić mączkę rogową? Pozdrawiam, bo zdaje się, że ona się pojawia w pewnym określonym momencie, a potem znika.
Tak, to znaczy, no każdego roku było tak, że jednak
nie wymieniajmy nazwy tego sklepu na literę L.
Tak, regularnie w markecie...
Którego nazwy nie wymienimy na literę L.
Tak, na literę L. To jest market, w którym można kupić również nie tylko jedzenie, ale często też jak się wchodzi od razu po prawej stronie, zazwyczaj tam, gdzie ja mieszkam, jest stojak właśnie z roślinami, z nawozami. No niestety tam nie ma za bardzo na czym zawiesić oka przez resztę sezonu, ale właśnie w kwietniu pojawia się mączka rogowa. Tak naprawdę to jest troszkę, no nie jest taka mąka biała, a to są takie większe kawałeczki pokruszonych rogów, raci, z takich elementów, że tak powiem, elementów zwierząt. I to jest bardzo fajny nawóz długo rozkładający się. I ja tak powiem Państwu szczerze z doświadczenia, wiem, że ono się pojawia w kwietniu i potem można do lipca czasami to jeszcze dostać, bo tego tak za bardzo ludzie się na to nie rzucają, tylko ci, którzy są wtajemniczeni. Ale muszę powiedzieć, że poza tym bardzo dużo się zaczyna pojawiać nawozów, bo producenci zauważają ten trend. Na szczęście dla mnie to nie jest trend, tylko to jest konieczność, dlatego, bo nie oszukujmy się, ale jednak to środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Ale dużo, coraz więcej pojawia się faktycznie produktów, w których jest albo jakaś zawartość naturalnych takich nawozów, no nawet dużo się pojawia nawozów zrobionych z wełny owczej. Także dużo tego jest, trzeba zobaczyć dokładnie jakie są składniki, bo niestety czasami jest napisane, że naturalny nawóz, a jak poczytamy, to tam jest tego nawozu naturalnego 30%, a nawozu syntetycznego
30%. Jak parówki z cielęciny.
Trzeba czytać
etykiety.
Cielęcina
1%, wieprzowina dokładnie. 5%,
a reszta... Czy to jest nawóz, czy to jest parówka, trzeba czytać zawsze etykiety, co to tak naprawdę jest. Ale proszę się rozglądać. No i już nie mówię dla osób, które wyjeżdżają za granicę, i czy gdzieś do zachodniej Europy samochodem na przykład, na pewno za naszą zachodnią granicą, na pewno Niemcy już mają, bo tam jest taki stopień ekologii, świadomości ekologicznej, na każdym kroku przecież jest jakiś market ekologiczny. Ja myślę, że jeżeli Państwu by się udało, to też warto się zaopatrzyć, dlatego, bo takie pudełko, wystarczy pudełko jakieś tam 2,5-kilowe, takie pudełko nam starczy na, tak naprawdę na cały sezon, bo rośliny tak strasznie dużo tego nie potrzebują.
Pani Basia pyta. Pani Kasiu, proszę o pomoc, no nie pyta, apeluję. W moich kwiatkach doniczkowych zagnieździły się malutkie muszki, podobno ziemiórki. Mm-hmm. Wszystkie ekologiczne, internetowe sposoby, typu pojemniczek z wodą, płynem do naczyń i kurkumą zawiodły. Co pani radzi?
Ja też mam taki, dziękuję serdecznie pani Basia, ja też mam taki problem, bo ja sporo roślin zimuję w domu i teraz też tam mam taką, pasą mi się takie muszki wstrętne czarne. Ja tą ziemię wymieniam. Ja ją niestety wymieniam, chociażby tą taką warstwę od połowy doniczki do góry, ale ja nie znam sposobu, oprócz jakiejś okropnej chemii tak naprawdę, żeby tego się pozbyć. Wiem, że dozwolone chyba w normach ekologicznych w Europie są, jest podlewanie takiej ziemi chyba miedzianem, czy czymś takim, ale to też jest jednak metal i to pozostaje, nie wiem, czy to jest miedzian, to jest taki proszek niebieski, Panie Tomaszu, to chyba jest miedzian, jest niebieski, to się rozpuszcza
to
z wodą.
Jest.
Koper, tak? No to miedź to jest, prawda?
Tak,
i tym się podlewa właśnie na przykład rośliny, które mają problem z takim czymś. I ja bym tego nie używała, ja bym po prostu tą roślinkę postawiła na gazecie w kuchni, wywaliła tą ziemię starą, dała ziemię nową i bardzo, bardzo mocno trzeba wyszorować doniczkę, szczególnie jeżeli jest jakiś taki osad, albo nawet użyć nowej doniczki. No tego się niestety nie uniknie.
Pani Edyta zrobiła już nową kompozycję i te dwa hiacynty, czyli ten lawendowy i ten liliowy już są obok siebie w szklanym pojemniku.
Super.
Przytulone do siebie, co zapewniło temu lawendowemu, że się wyprostował od razu.
Super. Ja jeszcze nie mam żadnych hiacyntów. Ja muszę się Państwu przyznać, że ja nie wiem czemu ogrodnik powinien mieć więcej czasu zimą, a ja wcale nie mam więcej czasu i nawet nadal mam jeszcze aranżacje właśnie świąteczne.
Szewc bez butów chodzi.
Ja muszę sobie zacząć już te świąteczne wielkanocne robić.
Jest pani ogrodniczką, a nie szewcem, bo zimno o tej porze roku bez butów.
Ale kalosze też mam dziurawe, muszę przyznać. Może ktoś z Państwa mi podpowie, gdzie można nareperować kalosze, które popękały, bo to są takie porządne kalosze.
A w wulkanizacji?
Byłam. Byłam w wulkanizacji i przyklelili mi takie jakieś wielkie, nie wiadomo co, że to już dawno odpadło.
Renowacja kaloszy. A to na pewno są takie angielskie kalosze, takie
no,
z sznurkami, takie porządne.
To są takie kalosze, szczerze mówiąc, no dla rolnika takiego porządnego, który chodzi po gnoju
miałem
codziennie.
Miałem kiedyś takie prawdziwe kalosze, jakie to były wygodne buty. Pani Stenia pisze. Niestety. Dzień dobry, nie zdążyłam podłożyć obornika pod krzewami porzeczek. Czy można to zrobić na wiosnę i kiedy?
Jak najbardziej. Oczywiście na wiosnę, jak już będzie można chodzić po glebie. Dlatego, bo teraz te wszystkie rzeczy, pomimo tego, że są hamowane przez to, te wszystkie prace są hamowane przez to, że jest oczywiście zamrożona ziemia, to później te śniegi będą schodzić i będzie chlapa. I nie chodzimy po glebie w ogrodzie, kiedy gleba przykleja się do naszych butów, do podeszew, podeszw naszych butów. Dlatego, bo to oznacza, że my ją przyklepujemy, my ją niszczymy. Wchodzimy na ziemię dopiero wtedy, kiedy jest wystarczająco sucha gleba. I wtedy może pani spokojnie rozwieść ten obornik pod swoje roślinki. Ja myślę, że to będzie marzec. Ja myślę, że to pewnie będzie druga połowa. Ja mam nadzieję, że to będzie druga połowa marca. I może ja tutaj wrócimy do pytania, które mieliśmy jako pierwsze, prawda, przyszło. To były pytania dotyczące przycinania.
Tak, już znajduję. Kiedy najlepiej przyciąć tuję szmaragd na wysokość oraz drzewo klon pospolity? Pozdrawia Bartek.
Panie Bartku, dziękujemy za pytanie. I to jest ciekawe pytanie, bo to te przykłady roślin, które pan podał, to są dwa zupełnie różne obozy. Tak? Mamy klon jest drzewem, rodzimym oczywiście, jak wiadomo, który bardzo jest rośliną płaczącą. Tak? Klon, brzoza, wino, to są takie rośliny, które są, że tak powiem, w czołówce tych, które jeżeli byśmy przycinali w sezonie, kiedy te wszystkie soki zaczynają krążyć, bo wiadomo, że soki w roślinach, tak jak u nas krew, soki dochodzą do ostatniego listeczka, są w każdej części rośliny. I jak one zaczynają krążyć, to dla niektórych roślin przycinanie jest bardzo, bardzo szkodliwe. I na przykład właśnie klon jest taką rośliną. Musimy przyciąć go jeszcze zanim on się nie obudzi do życia, zanim te soki nie zaczną w nim krążyć. Aż tak bardzo. Więc ja na pana miejscu klon wpisałabym do swojego planera, do swojego terminarza na luty. Ja obstawiam, że w lutym będzie już okej, żeby te klony przyciąć. Brzozy również. Klonów i brzóz się w ogóle nie przycina, tak w ogóle. Ale czasami się zdarza, że trzeba jakąś gałąź obciąć, prawda, jakieś takie cięcia sanitarne, czy formujące, bo coś może się przy wichurze obłamać, czy może jakiś walną, jakiś piorun z nieba. No czasami trzeba zaingerować. Ogólnie to nie są żywopłoty, tak, to nie są rośliny na żywopłoty, ani szpalery, ale jeżeli byśmy przycinali, to właśnie róbmy to w lutym. To samo dotyczy się takiej, no tych roślin jest bardzo dużo różnych drzew, ale takie popularne drzewko, za które ja również zabrałabym się już w lutym, to jest jabłonka. Tak? Pamiętajmy, żeby to też zapisać sobie na liście robót, żeby przyciąć, jabłonki powinny być przycinane, szczerze mówiąc, regularnie. Dążymy do tego, żeby te korony drzew, czy jabłonki, czy również i klonów, czy brzóz, żeby one były luźne, żeby duży był przewiew powietrza, żeby tam się za bardzo tych gałęzi dużo nie krzyżowało. Jeżeli chodzi o jabłonkę, to nawet dążymy do otrzymania formy takiego gniazda bocianiego, tak? Otwarta całkowicie w środku. Także to będziemy przycinać w lutym na pewno i w lutym poza drzewami na pewno bym chciała, żebyście Państwo też zrobili cięcia krzewów. Dlatego, bo wielu z nas siedzi sobie latem z lampką wina czy szampana, powiedzmy, w ogrodzie, prawda? Mam nadzieję, tego Państwu życzę. Ja osobiście
zajadając
tego nie
kawior,
robię.
A w tym czasie...
Ja oczywiście tego nie robię, ale zawsze mam nadzieję, że kiedyś...
Ekipa ogrodnicza dokonuje wszystkich zabiegów.
Dokładnie, ale no tak sobie ogrodnik zawsze sobie tak teoretycznie, po to jest ogród, tak? Żeby sobie móc z nim odpocząć. I siedzimy w tym ogrodzie i tak, siedzimy i tak patrzymy. kurczę, ten bez jest stanowczo za duży i na dole nie ma żadnych liści, kwiaty przekwitły gdzieś tam w niebie i takich nie widzę. Patrzymy na jakiś powojnik. Ach, ten powojnik jest za długi, też gdzieś tam kwitnie na dachu, a ja tych kwiatów nie widzę. Patrzymy na wiele, wiele krzewów albo pnączy i nas one denerwują, bo one są za duże. Za duże są dla naszego ogrodu, albo po prostu no, już nie mają ładnej formy. Na dole mają gołe gałęzie, a na górze liście. Po co nam takie coś, prawda? Nie o to chodzi w ogrodzie. W ogrodzie wszystko ma być kontrolowane i to ma być dla nas też. Więc nie ma sensu wtedy się denerwować, wyrzucać szampana i kawior do śmietnika, czy tam gdzieś za plecy, tylko i łapać za narzędzia i nagle przycinać, robić mayhem w ogrodzie.
Ja to był ten prawdziwy kawior, czy ja przyjdę pod ten śmietnik.
Tylko trzeba mądrze zaplanować, kiedy właśnie przeprowadzić takie cięcie, albo odmładzające, albo sanitarne, albo prześwietlające koronę, bo tych cięć, one mają dużo różnych nazw, ale prawda jest taka, że one dążą do tego wszystkie, żeby krzew był zdrowy i miał ładną formę.
Także... Przepraszam, że tak się śmieję, ale...
Dobrze, śmiech ale... to zdrowie, lubię,
Pani
jak pan
Ela pisze,
śmieje.
Kalosze dziurawe? To się nazywa sentyment i romantyzm. Ja mam i noszę golf kolorowy z Anilany. Ma 48 lat. Naprawdę. Super. Pozdrawiam się, pani Ela.
Co to jest Anilana? Coś mi to gdzieś dzwoni, ale nie wiem,
co udawało wełnę za PRL-u, jak nie było wełny.
Aha,
takie,
aha,
to jest... taka włóknina czy tkanina, no nie wiem, no robili z tego swetry z Anilany.
Tak,
no to...
tak, chyba nie słyszałam tego słowa już od jakichś 45 lat, także niesamowicie, dziękuję.
Pani Alicja poleca w odniesieniu do kaloszy we Wrzeszczu i podaje nazwę ulicy, to jest ta ulica, która może zniknąć, ale mam nadzieję, że ta jedna przynajmniej zostanie, bo nie ma jej w ustawie. Punkt renowacji i naprawy obuwia czynią cuda, pozdrawiam za chwilę.
Super, dziękuję serdecznie.
A pani
dziękuję.
Danusia, naszej słuchaczce, której się tam te, jak to się nazywa, te małe muszki zalęgły. Mm-hmm. Na ziemiórki w handlu są specjalne plasterki, karteczki z klejem i patyczkami, które wkłada się do doniczki i muszki przyklejają się. Działa, pisze Danusia.
Super, bardzo dziękujemy. Także proszę wypróbować.
Specjalne karteczki z klejem, patyczkami, czyli takie pułapki.
Tak, tak.
Na ziemiórki. No
z jakimiś feromonami zapewne, tak jak no, na inne różne fruwające, bo fruwające świnstewka najtrudniej jest
dobrać. Tutaj nasza słuchaczka pani Jola pytała o to, jak przepis na herbatę z mniszkiem. Mam syrop, ale piję go przy kaszlu. Pozdrawiam. No herbata z mniszkiem to
ja
herbata,
po prostu dodaję,
do której dodajemy syropu.
Zazwyczaj te syrop są bardzo słodkie. Więc ja uwielbiam, na pewno to grzech jest ogromny, bo ja słyszałam, że to jest bardzo niezdrowe, ale ja uwielbiam herbatę z cytryną. Ja jestem typową Polką, jeżeli chodzi o tę herbatę z cytryną. I ja do tego dodaję zazwyczaj sobie no, cukier, więc zamiast tego cukru dodaję syrop, czy właśnie z mniszka, czy z malin. No i to jest po prostu wtedy herbata full wypas, za którą państwo zapłacicie gdzieś tam 12 czy 15 zł. To jest nic innego właśnie jak czarna herbata, plasterek cytryny, plasterek pomarańczy na przykład do tego dorzucić, jakiś tam goździk, czy laskę cynamonu, no to już w ogóle tutaj można sobie pomarzyć.
To jak się już tak rozmarzamy, to pan Marek z Gdyni. Witam, niestety nie słuchałem audycji od początku, ale ciekawi mnie temat jarzębiny i innych owoców. Pytanie dotyczy derenia, a w zasadzie jego owoców. Gdzie można kupić owoce do nalewek, a może warto posadzić kilka tych krzewów w ogrodzie, tylko jaka odmiana, żeby za długo nie czekać na zbiór? Pisze pan Marek.
To znaczy przede wszystkim to jest deren jadalny. Cornus mas. Tak, po łacinie. Ja nie wiem, mi się wydaje, że może z derenia białego, czyli Cornus alba. Tak. Może z tego derenia również można nalewki otrzymać.
Słyszałem, że mówią leśni, ale leśniczy mówi, że nie. Z tego
chyba
to
zostawmy
nie.
Je dla ptaszków.
To
prawda?
Muszą być te prawdziwe
tak.
Derenie znalezione.
Więc cornus masz, czyli deren jadalny. Zapewne są różne odmiany. Myślę, że są, bo to ludzie kombinują zawsze, żeby to szybciej, lepiej. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek rady i porady, to ja tylko poradziła panu, żeby nie posadzić go w zbytnio zacienionym miejscu. Bardzo, bardzo polecam, żeby go posadzić, bo to jest roślina przepiękna. Drodzy państwo, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak piękny jest deren jadalny. On kwitnie malutkimi, delikatnymi, żółtymi kwiatuszkami, których jest bardzo, bardzo dużo. Troszeczkę oczarowe takie, jak w oczarze, tylko że troszeczkę mniejsze. Bardzo wcześnie, zanim jeszcze wytworzy liście. On wygląda zjawiskowo. To jest po prostu przepiękny krzew, właściwie małe drzewko, który również ma przepiękny format korony, kształt korony. To jest bardzo cenny dodatek do każdego ogrodu. Naprawdę polecam, tylko jeżeli chcemy mieć owoce na zbiór, to polecam posadzić albo nasłonecznionym, albo w lekko tylko zacienionym miejscu. I wtedy faktycznie będziemy mieli tego pełno. Gdzie kupić? Niestety nie mogę panu podpowiedzieć, ale obstawiałabym ryneczki.
O, to nie widziałem nigdy.
Trzeba się po prostu zaprzyjaźnić z jakimś ogrodnikiem. Oj, tyle. I z nim jakoś tam się dogadać. Ale musimy wrócić do tuj. Panie Tomaszu, bo myśmy zapomnieli o tuj.
Szmaragdowej konkretnie.
Tak, bo mówiliśmy o tym przycinaniu drzew, które potem mają za dużo soków, no, które przede wszystkim kierujmy się tym, że drzewa powinny być przycinane w stanie spoczynku, tak? Czyli w tym okresie zimowym, wczesnowiosennym.
Zdjęcie swetra też nasza słuchaczka, super. Pani Jelena Desława. Tak,
zaraz zobaczę z wielką szczęścia.
48-letni golf zanilany.
Ja myślę, że pani powinna go gdzieś tam tak trzymać ostrożnie, że może to kiedyś na jakąś aukcję wystawić, na jakiś dobry, charytatywną... Dobrze. W każdym razie tuje. Nie mają takiego spoczynku jak rośliny, które zrzucają liście, tak? Czyli rośliny, tuje są roślinami zimozielonymi, które tak naprawdę i pobierają wodę przez cały okres, dlatego właśnie mamy problem z tymi tujami w Polsce, że one często wysuszają się, dlatego, bo zimą mają suszę fizjologiczną, nie ma dostępu do wody, w związku z tym należy je podlewać porządnie jesienią i porządnie wiosną, żeby potem mogły przetrzymać cały sezon. Więc z tujami nie musimy się kierować tak, jeżeli chodzi o przycinanie, że przycinać w momencie, kiedy one mają spoczynek, bo one nie podchodzą do tej grupy zupełnie. Więc w zależności od tego, czy te tuje, no kiedy one zostały posadzone, trzeba się kierować takimi zasadami. Przede wszystkim pierwsze cięcie tuj jest w rok po posadzeniu, wiosną w rok po posadzeniu, tak? Później te tuje się nawet tnie do 2-3 razy w sezonie, ale pomiędzy marcem a sierpniem, tak? Pomiędzy marzec a sierpień, tymi miesiącami przycinamy tuje kilka razy. Szczególnie tuje szmaragd, które nie są roślinami, które stworzą stworzą
nie skończymy
żywopłot.
Teraz, to pani Ewa za szyby przytnie mi.
Dobrze, przycinamy często tuje, ale nie zimą. Dziękuję serdecznie, do
Katarzyna
usłyszenia.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Pytania, które padły dzisiaj, za tydzień także znajdą swoje odpowiedzi.